Dzisiaj to moje pragnienie, na początku, chociaż ono było takie może bardziej z mojej duszy, dzisiaj się w duchowy chyba bardziej sposób realizuje, że jesteśmy razem. Że jesteśmy razem, bo taki jest obraz trzody pańskiej, że Pan zbiera swój Kościół w jedną trzodę, w jedną koszarę. Prawda? Ma jedno pastwisko. Jest to żyzne pastwisko i dzisiaj razem możemy mieć tą wdzięczność do naszego Pana, że możemy stać przed Nim i modlić się, wzywać Jego imienia, a On nas słyszy. Jemu niech będzie chwała. Kochani, chcielibyśmy pochylić głowy i poprośmy Pana o błogosławieństwo dla Jego słowa. Nasz drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty masz swoje słowo, ono zawsze jest żywe, święte, ono zawsze buduje, ono zawsze ma tą moc twórczą. I dziękujemy Ci za to, że Duchu Święty, dzisiaj to Słowo chcesz obudzić w naszych sercach, że dzisiaj chcesz, aby ono zadźwięczało w naszych uszach. Panie, chcemy ze swojej strony otworzyć swoje serca, chcemy otworzyć swoje uszy. Panie, chcemy obudzić się dla Twojego Słowa. Panie, chcemy nastawić się na Twoje Słowo. I proszę Cię, Duchu Święty, aby Twoje namaszczenie było nad tym Słowem, a też nad każdym z nas. Aby przez to, co dzisiaj chcesz też od samego rana do nas mówić, było uwielbione Twoje święte imię. Aby w naszych sercach, w naszej postawie była ta postawa czci i uwielbienia, Panie, przez posłuszeństwo i gotowość, jaką prezentujemy przed Twoim tronem. I Panie, jeszcze raz jestem Ci wdzięczny za to, że w tym gronie możemy dzisiaj na tym miejscu być, że jednomyślnie, jednym sercem, jednymi usty możemy chwalić Twoje święte imię. I wierzę, Duchu Święty, że jest Ci to miłe, że nie pozostajesz obojętny na nasze pragnienia, na nasze serca, Panie, które się rozpalają dla Ciebie, które są stęsknione, Panie, Twojej realnej obecności. I bądź wywyższony za wszystko, co uczynisz. Amen. Jak wiemy, są to dni rozpalenia i nadziei. Kraków 97. Wczoraj nastąpiło oficjalne rozpoczęcie tych dni i dzisiaj już tak w taki nowy, szczególny sposób możemy znowu kontynuować ten czas. I gdy mówimy o rozpaleniu, gdy w ogóle spotkaliście się z tym tematem, z tym hasłem, jakie mieliście skojarzenia, jakie mieliście refleksje? Przyznam się Wam, że gdy pracowaliśmy nad tematem tej konferencji i gdy już ten temat właśnie w tej formie się pojawił, to w moim sercu, w moim umyśle pojawiło się takie rozumienie, że jest to czas, kiedy Pan chce nas rozpalać. Czy tak to mniej więcej w takim kontekście to odebraliście? Myślę, że nie tak bardzo w tym sensie, że już jesteśmy do końca rozpaleni. Może troszeczkę tu i ówdzie, ale generalnie mamy w swoim sercu, przynajmniej ja tak mam i jak Was znam troszeczkę, to wiem, że chyba tak jest, mamy w swoim sercu tęsknotę, aby Pan jeszcze bardziej, jeszcze mocniej nas rozpalił. Jest to w nas? Jest, prawda? A co Pan ma do powiedzenia na ten temat? Co On myśli o tym wszystkim? Wiecie, w jednej z Ewangelii Pan Jezus powiedział coś takiego, to jest Ewangelia Łukasza. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Zobaczcie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 49 wiersz. Pan Jezus przyszedł rzucić na ziemię ogień. I gdy mówi o tym ogniu, to mówi o Nim w taki sposób, że w Jego sercu jest pragnienie i to stwierdzenie, o jakże bym pragnął, mówi nam o tym, że jest pełen determinacji, aby ten ogień już na ziemi był, aby płonął. Czy to widzicie w tym tekście? Jeżeli więc ja mam podobne pragnienie, jeżeli Ty masz podobne pragnienie, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że część z tego serca, z tego nastawienia, jakie ma sam nasz Pan, przez swego ducha udzielił Kościołowi. Czy jest to coś osobliwego? Nie, ponieważ Pismo Święte mówi, że jako Boże dzieci mamy tą samą boską naturę. Czytamy w liście Piotra, a list do Filipian, drugi rozdział, gdy mówi o tym, co Pan Jezus zrobił, gdy pozbył się chwały, którą miał Ojca, stał się sługą, uniżył się aż do śmierci, to ten cały fragment zaczyna się od stwierdzenia: bądźcie tego samego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Jest to możliwe dlatego, że Pan w momencie nowonarodzenia, odrodzenia, obdarował nas boską naturą. A więc logiczne jest, że te same cele, te same pragnienia, które ma Pan Jezus, powinny być w nas. To jest pierwszy wniosek. To jest pierwszy wniosek. Drugi to taki, że Pan Jezus, pragnie, aby intensywność tego pragnienia, aby moc tego pragnienia, jaka jest w Jego sercu, w takim samym wymiarze była w sercu każdego z nas. Widzicie to? Myślę, że Pan Jezus nie chce zadowolić się byle jakością, taką najmniejszą wartością w tej Bożej skali tego pragnienia. On chce, abyśmy dążyli, by w naszym sercu płonęło to samo pragnienie. Aby ten ogień nie tylko był w nas, ale abyśmy mogli oglądać ten sam ogień, Boży ogień, na całej ziemi. W innym miejscu Bożego Słowa, to jest list do Rzymian, to jest 12 rozdział i 11 wiersz, apostoł Paweł w tym tekście mówi tak: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawając. Zobaczcie, to jest nienaturalne, jeśli idzie o naszą konstrukcję psychiczną. Ponieważ my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, nasza psychika, nasza dusza jest tak skonstruowana, że po jakimś okresie natężenia, wzmożonej pracy, czy intelektualnej, czy emocjonalnej, po takim okresie zaangażowania psychicznego, naszego wewnętrznego człowieka, w naturalny sposób my musimy się wyciszyć, odpocząć. Nie da się tak po prostu bez przerwy. I w końcu, no nie da się. Czujecie to, prawda? Jest radość i to w uwielbianiu też widać. I zresztą Duch Święty jakby honoruje, respektuje te nasze możliwości, że jest chwila uniesienia, jest chwila chwały, wdzięczności. Ale jakiś czas po tym przychodzi czas takiego odpocznienia przed Panem, wyciszenia się, delektowania się Jego chwałą, Jego łaską, by potem znowu może to natężenie podnieść, to napięcie wzmocnić. Tutaj natomiast czytamy: w gorliwości nie ustawając. Jeśli Pismo Święte mówi o czymś, o tym w tych kategoriach, to znaczy, że jeśli mam być gorliwy w taki sposób, to znaczy, że coś musi się zmienić w moim wewnętrznym człowieku. Że moja konstrukcja duchowa i psychiczna musi upodobnić się do tego, co Bóg ma do powiedzenia, do tego, co On chce uczynić. Muszę się poddać temu. Ale dalej czytaliśmy, że mam być płomienni duchem i w takim stanie mamy służyć Panu. A więc widzimy tutaj tak, że Pan honoruje tylko taką służbę, która cechuje się gorliwością i płomiennością. Zobaczmy. To w jakiś sposób koreluje, współistnieje z tymi stwierdzeniami: bądźcie doskonali, bo ja jestem doskonały. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. I widzimy, że nawet w tych tekstach, które śpiewamy do naszego Pana, Jezus najwyższy jest godzien chwały, jakbyśmy zgadzali się z tym, że Bóg godzien jest tego, co najlepsze, że On, my to rozumiemy w naturalny sposób, że nie godzi się Mu dawać to, co byle jakie, to, co takie powszednie, co niskie, prawda? I Pan tutaj przez swoje słowo to potwierdza, że On chce, abyśmy Mu służyli w gorliwości nieustającej i w stanie ciągłego płonienia. W stanie ciągłego palenia się. Czy tak to widzicie? Ja tak to widzę. Chcę teraz zwrócić się do księgi Mateusza. Niech będzie najpierw Mateusza. I tam jest 5 rozdział. I posłuchajcie jednego tekstu. To jest 6 wiersz. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Powtórzmy. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Co widzimy w tym tekście? Ja widzę w tym tekście stan napięcia. Ponieważ Pan mi tu mówi tak, jeśli chcę być nasycony, jeśli chcę doświadczać Bożej sprawiedliwości, a Boża sprawiedliwość dla mnie to taki stan, kiedy jestem wolny od grzechu, wolny od potępienia, od oskarżenia, wolny od ludzkich, tych niepotrzebnych ograniczeń. Dla mnie Boża sprawiedliwość dzieje się wtedy, kiedy chromi zaczynają chodzić, kiedy zniewoleni są uwalniani, kiedy pęta są łamane, kiedy kajdany opadają. Dla mnie to jest sprawiedliwość Boża. Bo Pan przyszedł ustanowić Królestwo Boże. A cechą, istotą Królestwa Bożego jest to, aby jeńców wypuścić na wolność. I to jest Boża sprawiedliwość. Że Bóg przychodzi i mówi, chcę, abyś był zdrów. To Bóg, gdy przychodzi ze sprawiedliwością, teraz, gdy przychodzi ze sprawiedliwością, to przychodzi przede wszystkim z łaską. Przychodzi z Ewangelią. Jest to dobra nowina. To nie jest kara. To jest dla mnie sprawiedliwość. I jeśli pragnę doświadczać tej sprawiedliwości, jeśli chcę być nasycony, to Pismo Święte mówi mi tu o tym, że mam jej łaknąć i pragnąć. I dlatego, tak jak na początku powiedziałem, widzę tutaj pewien stan napięcia. Stan napięcia, czyli ta różnica potencjałów. Stwierdzam, że nie mam czegoś, że nie doświadczam tej sprawiedliwości tak, jak ją rozumiem. Stwierdzam, że nie jestem tak do końca nasycony pełnią Bożą, tak jak ją rozumiem na dzisiaj. I ta wiedza o tym, do jakiego celu jestem powołany i wiedza o tym, w jakim dzisiaj jestem stanie, stwarza napięcie. Jest różnica potencjałów. Ten minus, który jest we mnie, który sprawia, że ja nie mogę znaleźć dla siebie miejsca, w jakiś sposób stwarza napięcie między tym plusem, który jest u Boga, mówiącym, chodź do mnie, chodź do mnie. I ja słyszę ten zew i chcę zrobić, ale nie wiem jak za bardzo. Pragnę, robię jakiś krok, ale nawet jeżeli czegoś doświadczę w nowy sposób, to zaraz po tym stwierdzam, że znowu mam za mało. Pragnę być jeszcze bardziej nasycony, pragnę jeszcze więcej doświadczać Bożej sprawiedliwości. I tutaj już powoli chciałbym pokazać wam, czy dać odpowiedź na to, kto może być rozpalony. Kto tak naprawdę może być rozpalony. A więc tutaj Pan Jezus, bo to są słowa Pana Jezusa, jakby chciał nam powiedzieć, że rozpalonym tak naprawdę może być tylko ten, kto w swoim wnętrzu w jakiś sposób, w jakimś sensie odczuwa stan ciągłego napięcia. Widzicie to? Ktoś ostatnio mi powiedział, że chrześcijaństwo tak na dobrą sprawę jest stresujące. Gdy o to usłyszałem, się oburzyłem. No jak? Ale z drugiej strony, gdy się przyjrzałem temu, stwierdziłem, że jest w tym dużo racji. Ponieważ zobaczcie, powołani jesteśmy i ten cel przed nami jaśnieje w coraz to pełniejszy, piękniejszy sposób, a w sobie odkrywamy właśnie tą niemoc, tą niemożność, bezsilność. Nawet jeżeli uda nam się zrobić jeden, drugi, trzeci czy kilka kroków, to nadal idziemy jak ten osiołek za tą marchewką, prawda? A więc stan ciągłego napięcia. A więc, gdy modliłem się o słowo, to Pan mówił mi o tym, powiedział mi o tym, abym mówił o tym, kto może być rozpalony. I dał mi odpowiedź. Dla mnie to jest taka odpowiedź robocza i dzisiaj wspólnie się z wami będę zastanawiał, ponieważ to jest bardzo świeżutkie słowo. Ja do wczoraj wieczorem jeszcze za bardzo nie wiedziałem, o czym będę mówił. Dzisiaj też sam będę się przysłuchiwał temu, co tutaj będzie głoszone. Ale robocza moja odpowiedź na to pytanie jest właśnie ta, że rozpalonym może być tylko ten, kto czuje w sobie napięcie. Zwrócić się teraz chcę do Księgi Objawienia. Będę czytał trzeci rozdział. I tam jest taki bardzo sławny list do zboru w Laodycei. Rozpoczyna się ten list bardzo typowo, klasycznie, że do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I teraz uważajmy. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Myślę, że wiele razy czytaliśmy to słowo, słyszeliśmy też coś na ten temat. Chcielibyśmy w nowy sposób spojrzeć, właśnie w kontekście dni rozpalenia i nadziei. Jeśli mowa o tym napięciu, to przyjrzyjmy się temu poselstwu. Zobaczcie, czym jest stan letniości? Jak myślicie, dlaczego ja zdjąłem marynarkę? By się pochwalić swoją koszulą? Dlaczego może niektórzy z was wyjdą po płaszcz? By się pochwalić swoim płaszczem? Nie. W pewnym momencie poczułem dyskomfort. Zaczęło mi być gorąco. A ktoś poczuje dyskomfort, bo zacznie mu być zimno. Ja się tu ruszam i się spalam dla Pana i mi jest gorąco. Dlatego wy się spalacie tam w krzesłach i będzie wam zimno zaraz. Mam nadzieję, że jakoś tam w razie czego to się tam nacierajcie. Ale zobaczcie, czym jest stan letniości? To jest stan po prostu wygody. Nie jest mi gorąco. Nie jest mi zimno, czuję się usatysfakcjonowany, air condition działa, prawda, ustawiłem sobie na tą moją ulubioną temperaturę. Gdyby tu była Ela Ul, to by powiedziała, że jej ulubioną temperaturą jest 18 stopni, a gdyby był Tadeusz Kaduszka, to powiedział, że 25 stopni dla niego jest ulubioną temperaturą, on jest ciepłolubny, ona taka mniej. A więc stan letniości to jest taki stan, w którym ja właściwie nie dążę do zmian. Widzicie to? Jest mi w porządku i nie zdejmuję marynarki. Czuję się komfortowo i właściwie nic mnie nie stresuje, żadnego napięcia nie czuję. I dlatego nie dążę do żadnych zmian. Jestem w miejscu, nie działam, nie ruszam się. Nie myślę o nowych celach. Nie myślę, poza tym o tym, nie myślę, że ja bym coś może mógł zmienić. Czym jest stan zimna? To kazanie na górze z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, pamiętacie, jak się rozpoczyna, jakim błogosławieństwem? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. W innym miejscu apostoł Paweł w pewnym momencie wpadł na to, odkrył to i wykrzyknął: Halleluja, ja zrozumiałem, Ojcze, że gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I Pan tu chciałby jakby powiedzieć nam to, że nie jest jeszcze tak tragicznie, kiedy ty jesteś zimny, w tym sensie, bo wiecie, tutaj mogą być w nas takie niewłaściwe skojarzenia, bo ja myślę, że to nie jest cel, żeby być zimnym. To nie jest Boży cel. Ale to nie jest jeszcze tragicznie, ponieważ, zobaczcie, jeżeli ja jestem ubogi w tym sensie, jestem zimny w tym sensie, jestem świadom swego tego ujemnego potencjału, to Pan mówi, jest dla niego nadzieja. Bo on znajduje się w stanie napięcia, on znajduje się w stanie dyskomfortu wewnętrznego, duchowego i on nie pozostanie na tym miejscu. I dlatego ja mówiłem, ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości i nasycenia, doznają tej sprawiedliwości i nasycenia. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A więc ja tu widzę bez przerwy ten stan napięcia. Woda? Nie pragnę. A więc musi coś we mnie się wydarzyć, że zacznę pragnąć, szukać, kto ma coś do picia. Moje wewnętrzne zmysły mają być nakierowane na osiągnięcie tego celu. Coś musi się we mnie odezwać. A więc stan tej ubogości, świadomości tego ujemnego potencjału, jaki jest we mnie, ten stan napięcia poprowadzić mnie może do rozpalenia, ponieważ ja nie spocznę na tym miejscu. Nie pozostanę w tym stanie, ponieważ już zaczyna mi się chcieć pić i się napiję. To tak działa. Widzicie, to są proste zależności. To tak działa. Wiecie, musimy w tym miejscu bardzo uważać, ponieważ zły chce wykorzystać każdą sytuację, w której chciałby wcisnąć swoje 3 grosze. Jak tutaj próbuje coś zrobić? Musimy uważać, ponieważ gdy nagle stwierdzimy, że jesteśmy ubodzy w duchu, to znaczy jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, swoich niemożności, swoich słabości i wiemy, że po prostu słabi jesteśmy, to gdy nie będziemy wyposażeni w tą właściwą wiedzę, że to jest wspaniały grunt dla Ducha Świętego, który chciałby od razu przetransformować to, poprowadzić nas właśnie w kierunku tego dodatniego potencjału, jeśli nie mamy tej wiedzy, Często przychodzi w tym momencie szatan i mówi, no tak, przecież od początku ci mówiłem, że jesteś nikim. Od początku ci mówiłem, że właściwie tak na dobrą sprawę to nie masz nic wspólnego z Bogiem. No zobacz, jaki jesteś. Jesteś do niczego. Chcesz coś zrobić i nie możesz. Pragniesz, wysilisz się przez jeden dzień, a drugiego dnia już padłeś. Obiecałeś Panu, że już nie zgrzeszysz? No i zobacz, już 5 raz z kolei to zrobiłeś. Jesteś nikim. Zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu, już nie ma dla ciebie łaski. W ogóle koniec z tobą. I dlatego mówię, musimy tu uważać. Ponieważ Duch Święty z jednej strony doprowadza nas do tej świadomości naszych ograniczeń, do tego stanu zdesperowania, do tego napięcia, to jest praca Ducha Świętego, słuchajcie. To jest praca Ducha Świętego. Dygresja. Kiedy może nawrócić się grzesznik? Zobaczcie, to jest prosta Ewangelia. Właśnie wtedy, kiedy zda sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem. Kiedy w pewnym momencie zrozumie, że ciąży na nim kara. Kiedy on powie, Panie, ja nie, jeśli tak, to ja nie mogę być obojętny na to wszystko. A jeszcze jak usłyszy, że jest dodatni potencjał, Boża miłość i ten zew od Pana z nieba, to on powie, to ja nie mam wątpliwości, co mam zrobić. Panie, na całość za Tobą. I dokładnie ta zależność duchowa funkcjonuje nieodłącznie w każdym, na każdym etapie naszego duchowego wzrostu. Jeśli pomyślałeś, że coś osiągnąłeś i dochodzisz do stanu usatysfakcjonowania, takiej wewnętrznej duchowej wygody, to wiedz, że już się zapala żółte światło w twoim życiu. I kiedy ono zacznie pulsować i zacznie zmieniać się w czerwone, to musisz coś ruszyć, musisz coś zmienić. Musisz paść na kolana i jeśli nie wiesz, to musisz pytać, Panie, co ja mam zrobić? Ponieważ nawet jeśli Pan cię zaprowadził na górę przemienienia, jeśli Pan cię zaprowadził nad grób Łazarza, jeśli Pan cię zaprowadził do górnej izby i rozradowałeś się w nim, to po jakimś czasie tego uniesienia, tej gorliwości, Pan znowu sprowadzi cię w stan ubogości, by stworzyć napięcie w tobie. Ponieważ On chce, abyś się nie zatrzymał, abyś był doskonały, jak On jest doskonały, abyś był święty, jak On jest święty. Rozumiesz to? Rozumiesz to? I dlatego Pan tu mówi, obyś był zimny albo gorący. Chociaż tak jak powiedziałem, stan tego zimna nie jest celem. To nie jest czymś docelowym. To jest, że tak powiem, materiał wyjściowy. To jest ta pozycja wyjściowa. To jest to dno, od którego mamy się odbić. A czym w takim razie jest ten stan gorący, bycia gorącym? W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy oto takie słowa. Posłuchajcie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Pamiętamy wcześniej? W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Pan wzywa nas do tego, abyśmy składali z samych siebie ofiarę żywą, świętą. Taką ofiarę, która by mu była miła. Ja tu widzę taki obraz ofiary całopalnej, gdy mowa o tym napięciu, o tym wzroście, o tym doskonaleniu się, o tej ciągłej przemianie, o tym ciągłym procesie uświęcenia. Ja widzę to w ten sposób. Jeżeli ja ze swojego ciała, które jest świątynią Ducha Świętego, mam złożyć Panu taką ofiarę, to znaczy, że jeśli ona ma spłonąć, to ja nie mogę być zimny. Letni to już wiadomo, że nie. Zimny też nie. A więc muszę poddać się Duchowi Świętemu, pozwolić, aby Pan mnie rozpalił, aby ten zew Jego miłości, Jego zachęty, Jego pociechy, Jego łaski porwał mnie, aby rozpalił mnie, bym mógł w pewnym momencie na tym ołtarzu przed moim Panem zupełnie spłonąć. Aby Pan mógł sobie odebrać chwałę z moich uczuć, z moich myśli, z mojej postawy, z moich pragnień. Ja to, przekładając znowu na taki praktyczny język, stwierdzam, że to we mnie przynajmniej funkcjonuje w ten sposób, że, no niech będzie taki jeden przykład. Pan na przykład daje mi słowo do zboru. Kilka dni wcześniej, to różnie bywa z tymi okresami, czasami dzień wcześniej, czasami tydzień wcześniej, czasami kilka tygodni chodzę z tym słowem i staję się brzemienny tym słowem. I coś rośnie we mnie, coś rośnie. Ja odbieram od Pana, słyszę Jego głos. Mój, to powiesz, to powiesz. Tu jeszcze przykład mi się pojawia. Gdy przyglądam się, śmieję się do siebie, mówię, ale Panie, podzielę się tym. I coś rośnie, rozpala mnie to. I gdy potem staję przed zgromadzeniem Pańskim, gdy to składam, to wiecie, czasami to może niezgrabnie wyglądać, ale często jest tak, że mój wewnętrzny człowiek płonie, spala się. Gdy ja to przekazuję, po prostu tam czuję, że jest tak, czasami jakbym się czuł jak w kleszczach, jakbym był przypiekany, jeszcze bardziej na ten ruszt kładziony Boży. I gdy już to złożę, Panie, dziękuję Ci. A dobrze, bo czułem się dobrze, chociaż tak właściwie był dyskomfort. I tak fizycznie czuję się teraz już taki oklapnięty i potrzebuję usiąść. Jak przyjadę do domu, to muszę się położyć, tak odpocząć, bo mój ten namiot ziemski nie nadąża za tym, co robisz. I czasami właśnie modliłem się, Panie, wolniej to rób, Panie, wolniej, bo nie nadążam, nie wytrzymuję. Ale Pan mówi, no dobrze, już dobrze. Ale teraz odpocząłeś. Dobrze, znowu chcę Cię rozpalić. Znowu chcę Cię rozpalić, abyś za godzinę. Może czasami na początku to Pan daje nam takie urlopy tygodniowe. Potem skraca to do 6 dni, potem do 5 dni, a wreszcie mówi tak. Słuchaj, wczoraj głosiłeś, dzisiaj znowu masz głosić? Panie, no kiedy, jak? Masz głosić, masz mówić. Albo, Panie, zwiastowałem Ewangelię przed chwilą, a Pan znowu daje. Panie, znowu tak, już jesteś gotowy. I my nagle sami z siebie stwierdzamy, że nie potrafimy tego z siebie wykrzesać, ale Duch Święty poprzez nasze posłuszeństwo i tą Bożą łaskę, która sprawia, że On stopniowo, nie od razu ukazuje nam całą ubogość naszego wnętrza. Bo gdyby tak zrobił, to byśmy chyba runęli pod ciężarem tej świadomości. Dlatego Pan spokojnie mówi, zobacz, jak tu zawaliłeś, zobacz, jaką tu plamę dałeś, zobacz, jak tu upadłeś. Powolutku, powolutku. I tak Pan nie burzy od razu całego obrazu nas, prawda? Ale tak szanuje nas, bo szlachetnie, jak dobry ojciec. Żebyśmy po prostu potem nie pomyśleli, Panie, ja wtedy w takim razie ja się nie ruszam. Panie, stoję w miejscu, zawiążcie mnie i ja nic nie zrobię. Ale spokojnie to robi, spokojnie to robi. I gdy Pan mówi o tym stanie gorącym, to też nie idzie tu o to, że my właśnie na takich ciągłych obrotach, prawda, mamy funkcjonować. Ja widzę bardziej taki stan odpocznienia w Panu, przeplatany właśnie takim składaniem z siebie samego w ofierze Panu, kiedy to płonie, kiedy ja mogę widzieć, że moje uczucia nagle wybuchają dla Pana, bo były tak gorące. Kiedy nagle w moim umyśle rozbłyśnie Boże objawienie, bo trawię Jego Słowo, jestem przed Nim i pozwalam, aby Duch Święty nasycał mnie tym Słowem i w pewnym momencie rozbłyśnie to objawienie i rozpalę się wewnątrz. I potem się dzielę i znowu potem czekam na nowe objawienie. I Pan mówi tak, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I znowu widzimy, tylko taką służbę Pan honoruje. Nie taką służbę, wiecie, minimalistyczną, taką dziesięcinę. Chociaż jeśli idzie do sfery materialnej, jest to czymś takim normalnym, radosnym. Ale gdyby przyrównać to do całego życia, to na dobrą sprawę, gdyby Pan przyszedł i powiedział, no, chciałbym porozmawiać z Tobą na temat Twojego samochodu na przykład. Pozwolisz mi? Panie, nie chcę słyszeć, co masz do powiedzenia. Albo Pan powie, chcę porozmawiać z Tobą na temat tego pokoju, który tam masz w swoim mieszkaniu. Na razie nie całego mieszkania, pokoju. I my czujemy pismo nosem i mówię, nie, wychodzę już. Prawda? I generalnie Pan chce, znowu widzimy, szanując nasze możliwości, licząc się z naszymi możliwościami, bo On wie, że my jesteśmy kruchym ulepieniem. Pismo Święte o tym mówi, że On wie, jacy jesteśmy. On nigdy nie miał złudzeń co do nas. I dlatego nigdy się nie rozczarowuje nami, bo nigdy nie miał złudzeń. Dlatego ciągle nas kocha tą samą miłością, bo wie, jakim stworzeniem jesteśmy. Wie, po prostu On wie, co w nas jest. Nawet my sami nie znamy siebie samych, a On zna nasze serce. I dlatego cierpliwie, łaskawie, jak mądry wychowawca i pasterz prowadzi nas od stanu ubogości do rozpalenia, od stanu tego zimna, tych ograniczeń, zdesperowania do stanu wybuchu przed Panem, eksplozji w Duchu Świętym, radości, chwały, dziękczynienia, potem do odpocznienia, do takiego utwierdzenia, zapieczętowania, a potem znowu do stanu ubogości. By więcej, by Jego imię było wywyższone, a my, abyśmy mogli się przyglądać, jak malejemy, a On rośnie. Bo znowu, zobaczcie, znowu ten stan napięcia. Ja mam maleć, mówi Jan, a On ma rosnąć. Prawda? Ten stan napięcia, on zrozumiał to. Przykłady. Wczoraj co nieco mówiłem o apostole Piotrze. Pamiętacie, że on był zawsze taki do przodu, prawda? Po wodzie pierwszy. Prawda? Jak Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane, to on pierwszy chwycił miecza i ciął przez ucho Malchusa. Pierwszy, to był taki... ten ładunek dodatni. Ja mogę, Panie, jestem gorący dla Ciebie. Wszędzie za Tobą pójdę. Do więzienia, Panie. Ja Cię nigdy nie opuszczę. Pan Jezus mówi, spokojnie, Piotrze. Znam Twoje serce. Wiem, kim jesteś. I Piotr jakby nie słyszał tego. Jakby nie słyszał. Nie, Panie, słuchaj. Poklepał go po ramieniu tak dobrodusznie. Nie zostawimy Cię. Jesteś z nami. Masz swoich obrońców. A Pan Jezus nie miał złudzeń, kogo powołał. I dlatego też nigdy się nimi nie rozczarował. Zobaczcie. Bo wiedział, kim oni są. I ta sama miłość, to nie jest tak, że Pan obdarzył miłością, obdarzył, potem się zniechęcił, mówi, ja tak dużo dla was zrobiłem, a wy coś takiego mi wycięliście. I teraz, to zostawiam was. Nie, po prostu Pan znał ich serca. Ale powróćmy do Piotra. I wiecie, gdy Pan Jezus był już wzięty z ogrodu Getsemane, zaprowadzony tam na dziedzinie, na zamek, Piotr szedł za Jezusem. Jeszcze, prawda, tam wprawdzie już trochę spuścił stonu, mina mu trochę zrzedła, ponieważ tam chował się, dziewki się wystraszył, prawda, zaparł się Jezusa, ale jeszcze myśli, że ma ten koronkowy plan, no lepiej jest tak być jak wąż, prawda, żeby potem wpaść, prawda, i na odsiecz i mistrza wyrwać. Ale może gdy pierwszy raz się zaparł, coś tam Duch Święty mu powiedział, on tak jeszcze nie, taki, prawda, przyćmiony. Drugi raz może bardziej mu to żółte światło zaświeciło. Piotrze, jesteś ograniczony. Piotrze, Ty nie wiesz, jak bardzo ubogi jesteś. Piotrze, Ty nie wiesz, jakie jest naprawdę Twoje serce. I za trzecim razem, gdy już Jego postawa, Jego słowa właściwie skonfrontowały się ze spojrzeniem Jezusa. Pamiętacie, jak zareagował Piotr? Czytamy, że Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. Duch Święty poprowadził go w ten stan ubogości. Uświadomił mu, że w jakimś miejscu jego życia jest zimno. On myślał, że jest gorący. Ale tak naprawdę to nawet nie była letniość, bo tutaj byłoby już zupełnie tragicznie, ale był zimny, był ograniczony. I żeby mogło się to zmienić, chociaż to bolało Piotra, chociaż to go bolało, bo czytaliśmy, czytamy, że gorzko zapłakał, to Bóg w swojej mądrości i w swoim miłosierdziu dopuścił taką sytuację w jego życiu, aby Piotr mógł gorzko zapłakać. Bo dopiero wtedy tak naprawdę uświadomił sobie, że on właściwie nie ma tego, co pragnie. A jeśli nawet gdzieś tam się o to ocierał, to tylko ze słyszenia, prawda, o tym wiedział. Nawet jeżeli znał tak naprawdę mistrza swojego, za którego chciał iść do więzienia, prawda, na stos, to nagle stwierdził, że on nawet swego mistrza nie zna tak naprawdę. Tak jak pamiętacie Hioba? Człowieka, który był bogobojny, nienaganny, sprawiedliwy i nie było mu równego na ziemi? Oto ten człowiek, który był włożony w ten tygiel, na ten ruszt Boży, w pewnym momencie stwierdził, taki człowiek, taka jakość tego człowieka, a mimo to on stwierdził coś takiego, ze słyszenia znałem Boga, a teraz, dopiero teraz moje oko go ujrzało. A więc generalnie, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, nie wpadaj w panikę, tylko niech ci to powie, że Panie, coś masz szczególnego dla mnie. Panie, chcesz przetransformować moje rozumienie, zmienić, coś przełamać. Ja wczoraj mówiłem o tym, że Piotr, który przeżył potem pięćdziesiątnicę, nagle musiał taką właściwie podstawową lekcję przejść od Pana, że nie wolno nikim lekceważyć, nie wolno nikim gardzić. Że jeśli Bóg kogoś oczyścił, on nie może uznawać tego kogoś za nieczystego. I widzimy, że Pan doprowadził Piotra do tego stanu. A potem pamiętacie, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, Piotr znowu jakby tak próbował nadrabiać miną i Pan go pyta, Piotrze, miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I to tak głośno powiedział, żeby wszyscy słyszeli, prawda? Pan znowu pyta, Piotrze, miłujesz mnie? Piotr wypiął pierś. No przecież jestem przy Tobie. I jak to? Przecież miłuję Cię. I Pan mówi, czy naprawdę mnie miłujesz? I Piotr jakby się skruszył, zreflektował, jakby zrozumiał intencje swojego Pana, powiedział, Panie, Ty tak naprawdę wiesz. Ty wiesz, na ile Cię miłuję. Ja wiem, że ja Cię miłuję, ale pamiętam jeszcze, jak tam było na dziedzińcu. Pamiętam, jak było przy ognisku. Jeśli tak, jeśli do tego byłem zdolny, to Ty tak naprawdę wiesz, na ile Cię miłuję. I ja dziękuję Ci za to, że Ty mi dajesz to pytanie. I potem zobaczcie, gdy Pan Jezus powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, pójdźcie do górnej izby i czekajcie na moc Ducha Świętego. Ja nie wiem, wiecie, gdyby uczniowie tak zwycięsko tam się ostali przy Jezusie w ogrodzie Getsemane, gdyby oni tam trzymali fason, prawda, i tak udawali, że są taką Bożą armią właśnie tam w Jerozolimie, że są zorganizowani, że nie dadzą sobie w kaszę napluć, to ja nie wiem tak naprawdę, czy oni by byli cierpliwi czekać tam w górnej izbie, czy by byli świadomi, że potrzebują kogoś, potrzebują coś, czegoś potrzebują, co by pozwoliłoby im pójść nie tylko do Judei, do Samarii, ale i na końce świata. Panie, my tu się wystraszyliśmy, boimy się rodaków w Jerozolimie, a Ty nas posyłasz na krańce świata? Imperium Rzymskie, zobacz! I zobaczcie, od tego stanu ujemnego napięcia, od tego stanu ubogości Pan musiał rozpocząć, by oni mogli w pokorze czekać na moc Ducha Świętego. Zobaczcie, kto może być rozpalony? Nigdy ten, kto jest letni. Nigdy ten, to jest nigdy ten, kto się czuje w miarę komfortowo, w miarę usatysfakcjonowany. Daję dziesięcinę, chodzę w każdą niedzielę na nabożeństwa, dwa razy dziennie się modlę przy posiłkach. Panu dziękuję. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik, jak ten grzesznik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Panie, właściwie to powinieneś być dumny ze mnie. Panie, zauważ, ja tutaj w ogóle... Ten nigdy nie będzie rozpalony. On będzie płonął własnym ogniem. On będzie płonął własnym ogniem i tam jakieś światło będzie, ale ja was przestrzegam, nie podchodźcie do nich, nie dotykajcie się ich, bo sparzycie się. Sparzycie się. Ten ogień was zrani. Rozumiecie to? Rozumiecie, proste, prawda? A dlaczego Pan Jezus mówi, że On ma ogień z nieba? Dlaczego ten ogień, który spoczął na apostołach, na zebranych w górnej izbie, nie zniszczy ich? Dlatego, że jest to ogień z nieba. Jest to ogień, jest to światło, jest to ciepło, jest to gorąco, które nie parzy, które zmienia, które transformuje, które napełnia mocą, które kumuluje energię, które gromadzi moc, ale nie niszczy. Ono sprawia, że jestem bliżej Pana, że staję się bardziej podobny do Niego, że ta boska natura właściwie rozwija się w ten fenotyp. Staje się coraz podobny w owocach Ducha Świętego, w postępowaniu, w wyposażeniu. Staje się podobny do mojego Pana. Ktoś może powiedzieć na to halleluja? Czy to nie jest piękne, bracia i siostry? A więc rozpalonym może być tylko ten, kto ma w sobie stan ciągłego napięcia. Inny przykład. Jan. Jan był też takim nieodłącznym towarzyszem apostoła Piotra. Mówiłem wczoraj i wy o tym wiecie. Jan, Jakub i Piotr to było tych trzech, którzy zawsze gdzieś tam w tych kluczowych sytuacjach z Jezusem byli. I wiemy, że kim był Jan dla Jezusa? Kim był Jan? Pamiętacie? Był to umiłowany uczeń Jezusa. A więc bardzo szczególny stan. Nie można powiedzieć, że w takim razie nie można powiedzieć, że Jan był zimny. Prawda? Też na pewno nie można powiedzieć, że był letni. Był umiłowany. Jego uczucia wylewały się przed Panem. Gdy był Jezus, to nie liczyli się inni ludzie. On potrafił po prostu złożyć swoją pierś, swoją głowę na jego piersi. I jak dzieciak zachować się przed swoim Panem. Dlatego, że kochał swojego mistrza. Dlatego, że też czuł tą miłość, ten zew miłości ze strony Jezusa. Ale jeśli tą logikę, ten tok rozumowania teraz przyłożyć, tą kalkę przyłożyć do Jana, to należałoby zadać pytanie, czy Jan doszedł już do doskonałości? Wiemy, że Pan uczynił go godnym w pewnym momencie na starość swego życia. Cierpiał. Był wysłany na wyspę Patmos jako recydywista, wśród recydywistów. Tam prawdopodobnie bardzo ciężkie roboty wykonywano. I ten Boży mąż, umiłowany Jezusa, jakby opuszczony przez Niego. Zobaczcie, jakby Jezus zapomniał o swoim umiłowanym. Jakby zaczął się zajmować innymi. Tutaj Pawła zaczął jakby używać tu zbór, tam zbór, prawda, tu dary i w ogóle Pan przyznaje się do zborów, a o Janie jakby zapomniał. Wiecie, jak się rozpoczyna pierwszy rozdział tej księgi? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. I zaraz po tym czytamy, że Jan ma przywilej, ma łaskę oglądać Chrystusa. Oto sam mistrz, ten, na którego pierwsi kładł głowę, nawiedza go. Przychodzi tam do recydywistów na ten kamienny skrawek ziemi, wyizolowany głębią morską, przychodzi tam do swojego sługi, który być może miał różne pytania, ale śmiem twierdzić, że nadal w tych pytaniach, chociaż może czasami miał mieszane uczucia, może do czasami dwuznacznych wniosków dochodził, to jednak miał niezłomną postawę, decyzję, aby być wiernym swemu Panu. I ten mistrz przychodzi do swojego sługi. I zobaczcie, Jan wcześniej kładł swoją głowę na piersi Jezusa, ale teraz, po tych kilkudziesięciu z pewnością latach, gdy Jan dojrzał w tej wierności, gdy Jan dojrzał w tej miłości do swojego Pana, ta miłość, która była przepławiona w tyglu doświadczeń, przeciwności, kiedy był testowany i sprawdzany i za każdym razem szatan odchodził pokonany z jego życia, poniżony, bo Jan był wierny swojemu Panu, Jan był wierny swojemu Panu. W tej miłości, te listy, które czytamy, trzy listy to są listy miłości, to czytam, często mówimy o nim, że to jest apostoł miłości. To on powiedział w 1 Jana 3,16, jeśli kto, po tym poznajemy miłość, jak to jest właśnie, po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. A więc on to tak to przeżywał. To było Boże objawienie. I ten człowiek, który tak dojrzał w miłości, gdy spotkał i spojrzał na swojego Pana, zmartwychwstałego, przemienionego, to przyszedł i mówi: Jezu, ja wiedziałem, że Ty mnie nie opuścisz. Chodź tutaj, prawda? Nie mam nic, tu kawałek ryby gdzieś tam wyłowiłem, plaster miodu, ja Cię teraz ugoszczę. Poklepał go po ramieniu, prawda? I sobie ucięli taką fajną pogawędkę. Czy tak to było mniej więcej? Bo przecież to był umiłowany uczeń Jezusa. Czy tak to wyglądało? Nie. Wiecie, że tak to nie wyglądało. Zobaczcie. Taki człowiek, który już właściwie, jeżeli on stał się męczennikiem, to jest, według mnie, to jest moje zdanie, to jest taka kulminacyjna forma, to jest ten ostateczny etap w rozwoju dojrzałości, że Pan uczynił go godnym, Pan wiedział, że ten człowiek nie zawiedzie go. Nawet jeśli będzie się wiązało z tym, z jego wiernością będzie wiązało się oddanie życia, to on pójdzie za nim. A więc Pan tak ufał Janowi. Ale mimo tego, że ten człowiek był tak, można powiedzieć, już doskonały w tej wierności i miłości, gdy zobaczył swojego Pana, przemienionego, pięknego, pełnego chwały i majestatu, pełnego świętości, gdy zobaczył w nowy sposób, gdy to mu było objawione, zobaczył w jego twarzy żar jego miłości, to napięcie, które pojawiło się, gdy on nagle zrozumiał, jak jest ubogi, jak jest słaby i ograniczony, jak jest pusty w swoim rozumieniu, jak ograniczał swojego Pana, jak go bezcześcił w swoim rozumieniu. I ten potencjał dodatni, który zobaczył w swoim Panu, sprawił, że to napięcie wyładowało się w ten sposób, że Jan padł jak martwy. Tak to czytamy? Zobaczcie. Zobaczcie. Mimo tego, że padł jak martwy, to jednak nie była to niszcząca moc, ale było to jakieś szczególne przeżycie obecności Pana. I zobaczcie, że dopiero od tego momentu Jan zaczyna otrzymywać objawienie na temat Kościoła. Zobaczcie. A najdoskonalszym przykładem tego, kto pozwolił stać się ubogi, by potem spłonąć ofiarą całopalną, jest Jezus Chrystus. On jest najdoskonalszym przykładem, ponieważ On wiedział, co znaczy być w chwale, co znaczy doświadczać świętości moralnej i duchowej, i zrezygnował z tego wszystkiego. Zostawił swoją chwałę u Ojca, wstąpił na ziemię, stał się człowiekiem, uniżył się jak sługa i pozwolił się przybić do krzyża. I Pismo Święte mówi, że gdy wisiał na krzyżu, ograniczenia nas wszystkich, te, z którymi dzisiaj się zmagasz, to, co cię przemaga od kilku może tygodni, czy nawet miesięcy, czy lat, te wszelkie grzechy, cały brud, wszelkie potępienie, wszelkie oskarżenie, wszelkie więzy, wszelkie pęta, Pan to wziął na siebie na krzyż i On tym wszystkim się stał. On tym wszystkim się stał. Do tego stopnia stał się ubogi, do tego stopnia stał się zimny, że Ojciec musiał zasłonić swoją twarz, jak mówią, to interpretują niektórzy ewangeliści, ponieważ nie mógł patrzeć na swojego Syna i odwrócił swoją twarz. I gdy Ojciec odwrócił swoją twarz, to ciemność zaległa ziemię. Ale Jezus wiedział, że to jest jedyny sposób, aby z nas, którzy jesteśmy zimni, którzy jesteśmy tak zasadniczo odłączeni od Boga, aby z nas uczynić Kościół rozpalony dla Ewangelii. Kościół rozmiłowany w Jezusie Chrystusie, rozpalony dla Jego dzieła, dla Jego Królestwa. I Jezus złożył samego siebie jako ofiarę żywą, świętą. I ta ofiara była miła Bogu. Ojciec przyjął tą ofiarę. To była doskonała ofiara. Już żadnej ofiary nie trzeba składać. I otworzył tym samym dostęp do Ojca. I teraz każdy z nas może być nieustannie gorliwy, może być płomienny duchem, może być gorący dla Pana, może odpoczywać w Nim i może wykonać to dzieło, jakie Pan dla każdego z nas przeznaczył. I to jest moje poselstwo dla was na dzisiaj. Sam się zbudowałem tym. Panie, Ty jesteś wielki. Panie, wielki jesteś. To jest wszystko dzieło Pana. To jest wszystko dzieło Pana. I niech będzie czas modlitwy, kochani. Niech będzie czas modlitwy.